Wanda bardzo szybko zorientowała się, że nie ma szans na wejście. I jak tylko to było możliwe, odeszła z wyprawy. Notabene zabierając ze sobą depozyt dolarowy, bo każdy z uczestników miał depozyt. Pamiętam, że w tamtych czasach Mackiewicz próbował znaleźć wsparcie finansowe, między innymi u Heizera. Nie wiem, czy to już był Alpinus, czy jeszcze Alpinus, czy już jakiś Heimontan. No w każdym razie Heizer Mackiewicza wyśmiał.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Pod ostatnim wywiadem z Alkiem Lwowem pojawiło się sporo komentarzy, aby Alka było więcej na kanale. Postanowiłem więc raz na kilka miesięcy dodawać takie rozmowy. Ja bardzo sobie cenię każde takie spotkanie z Alkiem. W dzisiejszym materiale usłyszycie zarówno historię z najwyższych gór, czyli z Himalajów czy z Karakorum, jak i z naszych rodzimych gór.
A teraz krótka przerwa. Od lutego testuję napoje Holy. Jest to producent napojów rozpuszczanych w wodzie. Zero cukru czy aspartamu, za to są dodane witaminy. Jest kilka linii. Jedną z nich jest Energy, która stanowi lepszą alternatywę dla napojów energetycznych, bo nie ma kilkudziesięciu gramów cukru jak typowy energetyk z puszki. Jest też seria Hydration na bazie wody kokosowej i jagód goji. Jest to dobry napój na przykład po treningu. Jest też Holy Ice Tea, który akurat teraz piję, stworzony na bazie prawdziwego ekstraktu z herbaty. Zawiera również błonnik roślinny i witaminę C i to jest właśnie mój faworyt. Z tych smaków, które ja spróbowałem, to najbardziej podchodzi mi green tea i hibiskus. Jest też seria milkshake. Ja piłem bananowego milkshake'a i był smaczny, chociaż ja nie jestem jakimś turbofanem takich napojów mlecznych, ale jeśli ktoś lubi, to jest to taka lepsza, na pewno mniej kaloryczna alternatywa dla takiego typowego milkshake'a. Tak jak wspomniałem, ja najczęściej sięgam po iced tea i po energy, ponieważ jak jeżdżę na wywiady, to robię dużo kilometrów i czasami już bywam zmęczony i takie pobudzenie naprawdę bardzo pomaga. Przygotowanie napoju zajmuje dosłownie kilkanaście sekund, po prostu wsypujemy czy to do szklanki, czy do takiego shakera, chwilę mieszamy i napój jest już gotowy. A jeśli sami jesteście ciekawi i chcecie skosztować napoju Holy, to z moim kodem Szczytomaniak otrzymacie 10% rabat na wasze zakupy. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam też do zamówienia na początek takiego starter setu, w którym jest dużo różnych smaków i różne rodzajów napojów, dzięki czemu sami dobierzecie to, co wam najbardziej odpowiada. A seria Energy jest dostępna wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Cześć Alku, bardzo ci dziękuję za kolejne spotkanie i kolejną rozmowę.
Dzień dobry.
Chciałem zacząć od zawodów wspinaczki na czas, której byłeś jednym z prekursorów, można powiedzieć, bo w latach 70. się te zawody rozpoczynały w Polsce. Jakbyś mógł powiedzieć, i też wygrałeś je dwukrotnie, zostałeś mistrzem Polski. Jakbyś mógł powiedzieć, z kim wtedy rywalizowałeś najmocniej i jak wyglądały te zawody na swoim początku, można powiedzieć.
Rzeczywiście, na początku lat 70. ja w ogóle zacząłem się wspinać po skalę i bardzo szybko się zorientowałem, że mi to wychodzi, że mam jakiś tam w tym kierunku talent. I tak się złożyło, zupełnie przypadkowo, no niezależnie ode mnie, że w pierwszych latach lat 70. w naszym kraju zaczęły się odbywać zawody wspinaczkowe na czas. Ten sport przyszedł do nas ze Związku Radzieckiego, ponieważ tam on był rozwijany od wielu, wielu lat. Oni tam mieli kadrę, mieli zawodników, mieli trenerów. A w ogóle to pewnie dzisiaj to już mało kto o tym wie, tak zwanym ojcem sportu wspinaczki na czas był niejaki Antonowicz. Miałem przyjemność poznać tego człowieka w 75 roku na zawodach w Picundzie, na których to zawodach byłem w ekipie PZA razem z Basią Bajsarowicz, Ewą Panejko, wtedy jeszcze nie Pankiewicz, z Krzyśkiem Pankiewiczem i z Jurkiem Zającem. I wtedy na tych zawodach dopiero zobaczyliśmy, co to znaczy zawody wspinaczkowe na czas. Rosjanie w wąwozie położonym niedaleko Picundy, takiego nadmorskiego kurortu nad Morzem Czarnym, przygotowali drogi wspinaczkowe, można rzec, na dziewiczych ścianach wąwozu. Wyglądało to dosłownie tak, że wybrany fragment ściany wąwozu oni przy pomocy kompresorów, podnośników oczyszczali po pierwsze z zieleni, po drugie z jakichś traw, mchów, pyłu i drobnych kamieni i tworzyli na potrzebę zawodów drogę, której nikt nie znał. Tam nie było tak, że tak jak to u nas później bywało, że zawody odbywały się w skałkach, gdzie od dawien dawna wszyscy biegali, chodzili i przeważnie drogi wybrane na zawody były znane już niektórym zawodnikom przynajmniej. Tam w Związku Radzieckim tego nie było. Rzeczywiście każdy z zawodników stawał przed ścianą, która wcześniej nie była przechodzona i dla każdego ta ściana była nieznana. I wtedy na tych zawodach w 1975 roku Rosjanie nazywali je pierwsze nieformalne mistrzostwa Europy. Tam pojawili się tacy goście jak Helmut Kühne i Reinhard Karl, goście, którzy Niemcy, oczywiście z RFN, goście, którzy jako pierwsi przeszli siódemkę w Alpach. Wtedy w tamtych kategoriach oceny trudności, no to było epokowe wydarzenie. Oprócz Niemców byli Japończycy. Oprócz Japończyków byli Czechosłowacy. No oczywiście Polacy. I jeszcze kilka innych nacji, w tym zdaje się i Rumuni. I teraz do zawodów dopuszczono tylko 6 Rosjan i bardzo dobrze, bo gdyby ich dopuszczono większą liczbę, to oni by zgarnęli wszystkie tyle pierwszych miejsc, ile by ich było. Dlaczego? No dlatego, że jak powiedziałem przed chwilą, Rosjanie traktowali ten sport zupełnie profesjonalnie. Kadra, zawodnicy, trenerzy, treningi, a to wszystko jak gdyby pod taką egidą tego Antonowicza. To był w owym czasie taki szczupły, średniego wzrostu mężczyzna, lat około 60-65. I teraz pamiętam dzień zawodów eliminacyjnych. Ściana miała tylko, uwaga, tylko 65 metrów wysokości. To w naszych realiach dzisiejszych, a zwłaszcza zawodów rozgrywanych w formule olimpijskiej, gdzie ścianka ma zawsze jednakowe chwyty i tych, ile tam, nie pamiętam, 12 czy 15 metrów, no to 65 metrów, umówmy się, to jest wielka ściana. I wtedy w czasie zawodów Helmut Kühne, jeden z najwybitniejszych w owym czasie wspinaczy alpejskich, Niemiec, odpadł z chwytem. Po prostu jakiś chwyt mu się ukruszył i on odpadł. No tu trzeba od razu powiedzieć, że Rosjanie mieli formułę zawodów doskonale przygotowaną. Tam zawodnicy byli asekurowani górną liną, ale to nie była lina nylonowa ani perlonowa, tylko to była cienka stalowa linka przepuszczona przez bloczek zawieszony head gdzieś tam na górze. A jeden z ludzi, którzy obsługiwali te zawody, siedział w takiej ramie, którą Rosjanie nazywali lebiotka, na fotelu i miał przed sobą korbę którą to korbą, jak w wózku inwalidzkim, nawijał linkę stalową asekurującą danego zawodnika. Tam to było całkowicie bezpieczne i było to dobrze pomyślane, chociaż nie zapominajmy, że ciężar tej linki, jak masz tu 65 metrów, a potem po ukosie jeszcze pewnie 70-80, no to umówmy się, że ta linka nawet zostawiona w lekkim zwisie luźnym jednak podciągała troszeczkę zawodnika, ale każdego jednakowo. W każdym razie Helmut Kine odpadł z kamieniem i Antonowicz, który wtedy koło mnie stał, powiedział: a widzisz, przegrał. Przegrał, bo odpadł. Bowiem w alpinizmie jest tak, że możesz wspinać się szybko albo wolno, dobrze albo źle, ale nie masz prawa odpadać, ponieważ odpadnięcie w alpinizmie to jest przegrana, to jest śmierć. I ja to jego zdanie zapamiętałem na całe życie, gdyż nie można mu odmówić logiki i mądrości takiej wewnętrznej. I teraz po eliminacjach przyszedł dzień, kiedy doszło do finału. Droga finałowa miała, uwaga, 105 metrów wysokości. Ale że jakby tej wysokości, tej długości drogi było mało, to cała ściana była jeszcze przewieszona lekko, co można było zauważyć, jak zawodnik lądował po zjeździe z góry pod ścianą. Był około 5 metrów od tej ściany. Ona była zatem lekko, równomiernie przewieszona.
A jakie były czasy, tak mniej więcej?
Już do tego dochodzimy, bo jeszcze muszę zaznaczyć, o czym mało kto może wiedzieć, zwłaszcza w naszych czasach, że elementem wspinaczki na czas był również zjazd. Do tego, żeby zjechać tam z samej góry, służyła osobna lina perlonowa, do której zawodnik się wpinał, mając karabinek, bo zjeżdżało się w karabinku, przerzucał linę przez ramię, ale możliwie jak najmniejsze kąty, żeby jak najszybciej spadać, bo to się nie zjeżdżało, to się spadało na dół i mniej więcej około 10 metrów nad ziemią była namalowana żółta linia w poprzek ściany i tam łapano czas. Czyli zawodnik startował, biegł tak jak mógł na górę, tam taką czerwoną szmatę odrzucał, pokazując, że doszedł do końca, wspinał się w tę perlonkę, mając tu na ramieniu gruby, skórzany taki ochraniacz, a po boku jak kolby pistoletów, rewolwerów na Dzikim Zachodzie mieliśmy rękawice robocze, grube, skórzane, które były spreparowane tak, że usztywniający drut powodował, że można było dłoń wbić w tą rękawicę, ona była na zatrzaskach, odrywało się te zatrzaski, tu były gumki trzymające, żeby to się nie zgubiło, łapało się tą linę i spadało na dół. Lina stalowa asekurująca hamowała, no bo to było jednak kilkanaście kilogramów tej liny. W dodatku oczywiście perlonka, nawet puszczona luźno, też hamowała. Czyli nie mogliśmy się rozbić na samym dole o ziemię, gdyż, jak powiedziałem, czas kończono mierzyć mniej więcej 10 metrów nad ziemią. I teraz najlepszy zawodnik na tamtych zawodach, Rosjanin, pierwszych 5 było Rosjanami, najlepszych. Oni mieli czasy, które się zaczynały od 4 minut. A ja byłem szósty najlepszy zawodnik zagraniczny, miałem 6 minut.
Potężna przepaść.
Oni byli profesjonalni, a my byliśmy zupełnymi amatorami, tym bardziej, że zawody organizowane u nas odbywały się na o wiele, wiele krótszych drogach, na niższych ścianach, asekuracja górna była przy pomocy, przy użyciu lin nylonowych. No i siłą rzeczy u nas to była amatorszczyzna w porównaniu do Związku Radzieckiego.
A kto wtedy na tym polskim polu wiódł prym poza tobą w tej wspinaczce na czas?
W tamtych latach na polu zawodów wspinaczkowych na czas udzielali się Marek Kowalczyk, Witek Sas, Riko Malczyk, Krzysiu Pankiewicz, Andrzej Marcisz, Janusz Nabrdalik, Jurek Zając. No było takie grono, dość spore, chłopaków, którzy szybko biegali po skałach. I myśmy między sobą oczywiście rywalizowali, no głównie na polu tu naszym rodzimym, gdyż zawody odbywały się i na Jurze, ale również w Sokolikach, w Śnieżnych Kotłach i nawet w Kotlinie Kłodzkiej na skale Jacek, tak zwanej, która leży na trasie od Międzygórza do Śnieżnika. Tamte zawody zrobił Stanisław Hantl.
A w którym roku przestałeś brać udział i co było przyczyną, że tak wyższe góry mocniej przyciągnęły cię, a już chyba ta wspinaczka na czas trochę porzuciłeś ją?
Nie, zupełnie, nie zupełnie, dlatego że moja kariera wspinaczkowa się pięknie zazębiła. Otóż w latach 70. głównym moim zajęciem było chodzenie po skałach i bieganie na czas, ale równolegle już nastąpiły wyjazdy czy to w Alpy, czy to w Kaukaz. A później w roku 1979, jak wiadomo, wziąłem udział w wyprawie na Everest zimowej. Udział w tej wyprawie już Himalaje pełną gębą. No nie można większej rzeczy w Himalajach zrobić niż zimą atakować Everest. To ten udział nie przeszkodził mi w tym, że po powrocie brałem jeszcze dalej udział w zawodach wspinaczkowych. I to w kraju, i nawet na Krymie. Bo w 1980 roku na Krymie byłem w ekipie Władek Janowski, Krzysiu Czarnecki, Staszek Hunt na międzynarodowych, wtedy oni to nazwali bodaj trzecie międzynarodowe europejskie zawody wspinaczkowe. No i tam znowu występowaliśmy z niemałymi sukcesami. Na tamtych zawodach doszedł jeszcze pewien inny element wspinaczkowy, mianowicie tak zwane donbajskie sfiaski. To były zawody, gdzie dwóch zawodników wspinało się razem, połączeni byli liną i udawali, że wspinają się normalnie, musieli się tam przepinać i tak dalej. Jakkolwiek obaj zawodnicy byli asekurowani od góry. Tam bardzo, bardzo dbano o to, żeby nikomu się krzywda nie stała. I ten rodzaj zawodów premiował działanie zespołowe. W odróżnieniu od zawodów na czas indywidualnych.
Czyli można powiedzieć, że fascynowały cię różne rodzaje wspinaczki, nie tylko te w górach najwyższych jak niektórych, ale również na czas. I w Tatrach w wieku 19 lat dokonałeś piątego przejścia drogi Drosta na Kazalnicy Mięguszowieckiej. I czy już w tamtym momencie to czułeś, że to jest ta pasja, która będzie wiodąca w twoim życiu? Czy już miałeś takie przekonanie, że te góry cię tak pochłonęły?
Wydaje mi się, że Od chwili, kiedy zacząłem się wspinać po skałkach w roku 1970, to cały czas jednak w tle, gdzieś tam na horyzoncie majaczyły inne, wyższe góry. Absolutnie, bo jak tylko to było możliwe, to zaczynaliśmy, mówię w liczbie mnogiej, no bo z kolegami, z partnerami, czy partnerkami nawet, bo z Basią Bajsarowicz też się wspinałem. Od razu Tatry i dziwnym trafem zawsze to była też zima, a później, jak tylko to było możliwe, w moim przypadku w roku 1975, pojechałem w Alpy. No i to były pierwsze wielkie góry, no, naprawdę wielkie, bo i wysokość prawie 5000 metrów, bo i lodowce, i szczeliny, i seraki, i wielkie ściany. No bo w końcu zacząłem od północnej ściany Grand Jorasse, od słynnego filara Walkera, na którym byłem z moim znakomitym mentorem i wspinaczkowym guru Wojtkiem Kurtyką.
Wspomniałeś też o Krzysztofie Pankiewiczu, Panku. Jakim on był wspinaczem? Bo w książce jest taka anegdota, w twojej książce Zwyciężyć znaczy przeżyć, jest taka anegdota, kiedy on, dotarłszy do miejsca, z którego już nie mógł zrobić żadnego ruchu, złapał się zębami kępki trawy i trzymał się, aż z nią razem runął.
I dokładnie tak było. To zdarzenie miało miejsce na ścianie małego młynarza. Znam je oczywiście z opowieści bezpośredniej Krzysztofa. Miałem niewątpliwie szczęście i zaszczyt wspinać się z Krzysztofem kilkakrotnie. Byliśmy później również na tej samej wyprawie, na Manaslu i razem szliśmy do ataku szczytowego, który zakończył się wejściem tylko moim i Krzysztofa Wielickiego, ale aż do 7 i prawie pół tysiąca metrów Krzysiu Pankiewicz też tam był. W każdym razie to był dla mnie jeden z najlepszych partnerów wspinaczkowych, gdyż my byliśmy do siebie podobni co do budowy fizycznej, co do podejścia do wspinaczki i o podobnej klasie wspinaczkowej, czyli wspinaliśmy się prawie jednakowo dobrze i prawie jednakowo szybko. Zatem kiedy zdarzyło nam się pójść na przykład w Sylwestra na ścianę, na filar Wołowego Grzbietu w Tatrach, no to wyszliśmy rano z zamiarem, że przelecimy to jak najszybciej, żeby przecież no, najważniejsze, wrócić na bal jeszcze przed zmierzchem. I tak było. Bośmy o 7 byli pod ścianą, o 7 się robiło widno. Potem przebiegliśmy tę ścianę, tam nie pamiętam, w 4 godziny. W połowie ściany przeszliśmy po ludziach, którzy dopiero z biwaku wyszli poprzedniego dnia, z biwaku się zbierali, nie byli zadowoleni, że tu dwóch gości po nich nieomalże przechodzi. I grubo, grubo przed zmierzchem byliśmy już na balu, a na balu wiadomo, tam się żyje. W każdym razie z Krzysztofem Pankiewiczem, poza tym, że robiliśmy jeszcze zimowe przejście na kazalnicy Drogi Łapińskiego, ale byłem trzykrotnie na zawodach wspinaczkowych. W Związku Radzieckim w 75, później byliśmy na Węgrzech i chyba dwukrotnie nawet. Zatem nasza rywalizacja wyglądała mniej więcej tak, że czasem ja o włos wygrywałem, a czasem o 2 włosy przegrywałem. I to na w notatkach, w zapiskach, gdzie są podane czasy przejść, widać, że tu zawsze chodziło o jakieś sekundy.
I wspomniałeś, że był on bardzo podobnym wspinaczem do ciebie, miał podobne podejście. I powiedzieli, że wcześniej, że w Alpach w 75 roku na Grand Jaurès działałeś z Wojciechem Kurtyką. I jakbyś tą współpracę opisał? Czy on też był podobnym wspinaczem do ciebie, czy zupełnie innym?
Nie, no Wojtek Kurtyka. Wojtek Kurtyka w ogóle, o ile wiem, to nie brał udziału w zawodach wspinaczkowych na czas. To jest jedna rzecz. Druga to ta, że Wojtek był nieco starszym i o wiele bardziej doświadczonym wspinaczem w chwili, gdy się zetknęliśmy w Alpach jako partnerzy. To zetknięcie wyglądało bardzo prozaicznie, bo Wojtek Kurtyka przyjechał do Chamonix, nie miał partnera i szukał, z kim by tu pójść, gdzieś się wspiąć. I ktoś mu tam prawdopodobnie szepnął, że a tam jest taki jeden, co się dobrze wspina, taki młody. No i tak poszliśmy. Umówmy się z góry, bośmy zrobili razem dwie drogi. Jedną na małym Jaurèsie, a drugą na filarze Walkera. Ta droga na małym Jaurèsie była rozgrzewką. No ale ta rozgrzewka dla mnie była nauczką, ponieważ wiadomo, jak wygląda wspinaczka w Alpach, na dużych ścianach. No, idzie zespół i musi jak najszybciej przejść tą drogę. Więc prowadzi ten, kto prowadzi w danym momencie, idzie na lekko, a ten partner na dole targa wór. No i oczywiście, jeżeli ten drugi, a w tym wypadku to byłem najczęściej ja, dochodzi tak szybko, jak tylko potrafi do stanowiska z worem, no to jest zdyszany. I wtedy dochodziło za każdym razem, prawie na każdym stanowisku, do tej samej sytuacji. Stary, jesteś zmęczony, zdyszany, to może wiesz co, poczekaj, a ja pójdę dalej. I tak Wojtek, pazerny na to prowadzenie, ale każdy był pazerny na prowadzenie. Przynajmniej ja. Ja nie należałem do wspinaczy, których trzeba było przeciągać i raczej miałem ambicje prowadzenia właśnie. Normalnie prowadzi się na zmianę. Że jeden wyciąg ja, drugi ty i tak na zmianę. Ale logika Wojtka była też nieodparta, no bo faktycznie dochodziłem do stanowiska zdyszany. Więc jakby do tego doliczyć jeszcze zamianę sprzętu, chwilę na oddechnięcie, na złapanie spokojnego oddechu, no to by minęło kilka minut, trochę czasu. I dla dobra szybkości przejścia, no faktycznie, no Wojtek słusznie. No a on był świetny, on był dobry, on był bardziej doświadczony, on wiedział i chciał prowadzić. Ja chciałem, ale nie potrafiłem już się przebić. Natomiast na Walkera poszliśmy we dwójkę i ja już wtedy byłem chory. Złapałem przez skaleczenie palca, złapałem zakażenie. I to zakażenie postępowało wzdłuż mojej ręki w miarę jak szliśmy na górę. I im wyżej, tym było ze mną gorzej. I tam siłą rzeczy Wojtek też grał pierwsze skrzypce, a w dodatku mieliśmy dwie burze, a w dodatku problemy z zejściem. No, to jest zupełnie inna, dramatyczna historia.
A dwa lata później razem z Krzysztofem Wielickim i Jerzym Pietkiewiczem wyruszyliście do Afganistanu wspinać się, znaczy nie wiem, czy od początku to był cel, ale przeszliście północny filar Kohesha-Haur. Jak wspominasz tamtą wyprawę?
No to od razu, od początku trzeba zaznaczyć, że to była wyprawa Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu, która udawała się do Afganistanu z konkretnym zamiarem wejścia na Szahaur. Mhm. I tam oprócz nas trzech tu wymienionych było jeszcze kilku innych kolegów. No, kierownikiem był Janusz Kuliś, był Staszek Bacław, był Jurek Wilkoński, a nawet tam gdzieś przemknął, ale jako support, taka pomoc, Marian Sajnok. Lekarzem był Wojciech Jonak. To była całkiem spora wyprawa. I ta wyprawa, łupem tej wyprawy, padły dwie nowe drogi. Jedna nadzwyczaj wybitna, ogromna, 3-kilometrowej wysokości, lewy filar Szachaura. I tego przejścia dokonałem razem z Krzysztofem Bielickim i Jerzym Pietkiewiczem. Przy czym z góry trzeba powiedzieć, że Pietkiewicz tam się wiózł właśnie na drugiego wyłącznie. On nie prowadził żadnych wyciągów, a wszystkie długości liny prowadziliśmy na zmianę z Krzysztofem Bielickim. Natomiast drugim łupem tej wyprawy był tak zwany prawy filar Szachaura, która to droga de facto nie wyprowadzała na wierzchołek, tylko na grań łączącą szczyt Szachaura z sąsiednim Nadierszachem.
I Krzysztof Wielicki też jest znany z takich szybkich przejść, podobnie jak ty. I czy wam to pasowało podczas tego wejścia, że obaj działacie szybko w górach?
No, absolutnie. Wydaje mi się, że w imieniu Krzysztofa też mogę tak powiedzieć, byli bardzo dobrym zespołem, dlatego że równie szybko się wspinaliśmy. I tu nie zapominajmy, że wspinaczka na wielkich ścianach w górach wysokich ma jeszcze ten element braku tlenu, niedostatku tlenu, że żadna sztuka wspinać się szybko po skałkach, sokolikach, ale zupełnie inaczej działa nasz, twój, mój organizm tam, gdzie panuje permanentny niedobór tlenu, czyli no od 5500 metrów w górę. Natomiast na Szachaurze, jak widać na fotografiach, które czasem pokazuję na spotkaniach, duże skalne trudności były na wysokości 6000 metrów. To nie są żarty. Na skalę, która w dodatku była niesłychanie krucha, dosłownie można było ją rozbierać dłońmi. Jak przygotowywaliśmy biwak, a mieliśmy ich tam 5 na całej drodze, 5 dni zajęło nam przejście tej drogi do szczytu, a potem jeszcze 2 dni w zejściu, to niektóre półeczki do biwakowania układaliśmy sobie właśnie z kamieni wyjmowanych ze ściany.
Czyli dużym zagrożeniem były takie luźno spadające kamienie?
No, teoretycznie tak, ale ponieważ nad nami nikt się nie wspinał, a my szliśmy formacją wypukłą, filarem, no to nie mieliśmy tam problemu z żadnymi lawinami. Tym bardziej, że ponad głowami nie było też żadnych pól lodowych ani seraków, które mogłyby pod wpływem działania słońca wypluwać jakieś kamienie, jak to się dzieje, czy to w Alpach, czy na niektórych ścianach himalajskich.
A czym się wyróżnia Kocher Szachaur, ale może cały region, te góry w Afganistanie w porównaniu właśnie do Alp, do Himalajów? Czy jest więcej śniegu, czy te warunki są bardziej surowe, większe mrozy?
Przede wszystkim Hindukusz afgański, on jest podobny do Pamiru, który znajduje się dosłownie równolegle i naprawdę niedaleko widać przez Amu Darię, przez rzekę graniczną, widać Pamir. Hindukusz tym się różni zasadniczo od Alp, że ma do 7,5 tysiąca metrów, czyli dosięga strefy śmierci wysokościowej, tam gdzie człowiek nie przetrwa, przez dłuższy czas z powodu niedoboru tlenu. Inna bardzo ważna z punktu widzenia alpinistycznego cecha Hindukuszu to to, że tam była bardzo dobra, stabilna pogoda. Nie było tam problemów z załamaniami pogody, z jakimiś wichrami, z jakimiś szkwałami, ze śniegiem. Po prostu jak byliśmy na tej wyprawie kilka tygodni, tak cały czas była dobra pogoda. A to jest no, bardzo znaczący element całej tej alpinistycznej układanki, bo mnóstwo tragedii zdarzyło się w Himalajach głównie, dlatego że pogoda się załamała na przykład w trakcie zejścia. I ludzie nie dość, że wyczerpani, nie dość, że odwodnieni, nie dość, że głodni, zdeteriorowani, jeszcze wpadali w pułapkę złej pogody.
Wspomnieliśmy już o takich legendach, z którymi miałeś okazję się wspinać, czy to Krzysztof Wielicki, czy Wojtek Kurtyka, i chciałem cię zapytać o Jerzego Kukuczkę, czy miałeś z nim okazję działać, czy to w Tatrach, w polskich górach, czy za granicą?
Nie, niestety z Jurkiem Kukuczką nigdy nie byłem związany liną, a najczęściej spotykaliśmy się bądź to w Katowicach na jakichś imprezach, na spotkaniach zupełnie prywatnych i towarzyskich, bądź w Katmandu, bądź w Rawalpindi. Jedyny bliższy taki kontakt mieliśmy w czasie, gdy ja brałem udział w wyprawie Janusza Kurczaba na K2 w roku 1982. Ja byłem w ekipie Kurczaba, która próbowała zrobić nową drogę na północno-zachodnim żebrze K2. A w tym samym czasie Wanda Rutkiewicz prowadziła damską, rzekomo damską wyprawę na normalną drogę na K2. Nasze bazy były oddalone o 3 godziny marszu, także to nie w kij dmuchał. I formalnie na tym pozwoleniu, o ile dobrze pamiętam, Kukuczka z Kurtyką byli podczepieni i oni wtedy, jeśli się nie mylę, dokonali słynnego trawersu Broad Peaków.
A jaki ty masz stosunek do gór? Czy widzisz w nich ten mistycyzm? Czy masz takie bardziej podejście zadaniowe, trudności do pokonania, podejście takie sportowe?
Nie, ja jestem szalenie racjonalny. Jako, jak ja to powiadam, zbuntowany ateista, nie widzę, nie czuję w górach żadnej mistyki. Nie odnajduję Boga ani nic z tych rzeczy, ale jednocześnie jestem zafascynowany, zawsze byłem pięknem gór, no pod warunkiem, że nie ma w nich tłumu i całej tej tłuszczy, tej dziczy wrzeszczącej, latających helikopterów, szerpów, tragarzy, mułów i całego tego, od czego w gruncie rzeczy się ucieka w góry, jeżeli kocha się góry tak jak ja. A dla mnie bycie w górach miało największą wartość wtedy, gdy byłem w nich sam albo z kimś, z partnerem najbliższym. I najlepiej, żeby nigdzie już dookoła nie było nikogo innego. I w tej mierze wydaje mi się, że moje podejście do gór jest bardzo bliskie do podejścia Wojtka Kurtyki, który niesłychanie negatywnie ocenia, tak jak ja, cały alpinizm komercyjny, który bardzo jest wrażliwy na to, czy ktoś wchodził na góry, będąc z górą sam na sam, face to face, bez żadnej pomocy, bez lin poręczowych, bez użycia butw tlenowych i tak dalej, szerpów, już nie mówię nawet o tragarzach wysokościowych, że tak mi się wydaje, podejście Wojtka Kurtyki, bardzo mi bliskie, polega głównie na tym, że człowiek ma być w górach niezależny i, mówiąc w cudzysłowie, walczyć z tą górą face to face, jak równy z równym, a nie posiłkować się techniką, pomocą z zewnątrz i kontaktem z zewnątrz, ze światem, przy pomocy telefonów satelitarnych czy jakichś tego typu gadżetów.
A jaki wpływ na ciebie miały wyjazdy w góry? Czy potrafiły cię uspokoić? Czy wracałeś taki właśnie wyciszony, spełniony?
Na pewno zawsze z gór wracałem chętnie i z radością. I ja w ogóle nie mogę o sobie powiedzieć, że góry mnie wyciszały, bo ja nie byłem pobudzony. Generalnie moje życie przebiegło stosunkowo spokojnie, bez jakichś sinusoid emocjonalnych. I dla mnie wyjazd na wyprawę był czymś zadaniowym. No jedziemy w góry po to, żeby zrobić czy to nową drogę, czy zdobyć szczyt. No tak, sportowo. Podchodziłem do tego zawsze sportowo. Ale trudno nie przyznać, że jak ktoś, tak jak ja pod K2 w zimie, spędził 85 dni w bazie albo wyżej, no to po 3 miesiącach odsiadki w takim kryminale, bez możliwości wyjścia nawet na spacerniak, no żeby nie wrócił na niziny, do ciepłych łóżek, do przyjemnych otoczeń z radością. Tym bardziej, że zawsze w tle są jeszcze przecież relacje personalne z najbliższymi kobietami czy z przyjaciółmi.
W swojej książce sporo czasu poświęciłeś się schronisku nad Morskim Okiem. Można powiedzieć, że jednym z bohaterów tej książki jest samo to schronisko. I czym różniło się schronisko w tamtych latach od tego, co mamy teraz? Jak dla osoby, która nie żyła wówczas, jakbyś mógł tak przedstawić, jaki urok miało wówczas schronisko nad Morskim Okiem dla waszego pokolenia?
To jest niebo i ziemia. To, co było wtedy, w latach 70., 80., jeszcze może nawet w 90., aż do tego sławetnego, długotrwałego remontu schroniska. No, musimy sobie wyobrazić na przykład to, że w grudniu, na początku grudnia, w Morskim Oku nie było nikogo, tylko kilku zwariowanych wspinaczy, którzy przyjeżdżali tam po to, bo na kazalnicy jeszcze ściek nie ma zimowego przejścia, albo że na kazalnicy to tamto. I to było tam paru Krakusów, paru Wrocławian, paru Warszawiaków czy Poznaniaków. Liczba policzalna na palcach dłoni. Całe duże, wiadomo jak, schronisko. 4, 5, 6, 7 gości siedziało. No i co? Wiadomo, w grudniu przeważnie pogoda w Tatrach jest do kitu. Pada śnieg, jest mgła, wieje wiatr. No to się siedziało od rana do wieczora, grało w karty, piło piwo i wymyślało różne głupie eventy, typu bieganie na pół nago po Morskim Oku. To są znane rzeczy opisane przeze mnie w książce. Pokazuje to zdjęcie ze słynnego strykingu na Morskim Oku zawsze i gawieć ma uciechę, no bo to nie było typowe zachowanie. W każdym razie porównanie do dnia dzisiejszego to jest no przepaść. O, te tłumy, ta tłuszcza, ten niesamowity harmider. Ci ludzie dojeżdżający wozami konnymi, dochodzący pieszo. 15 tysięcy ludzi dziennie dochodzi w sezonie do Morskiego Oka. No proszę cię. A teraz na Sylwestry w latach 70. Owszem, zjeżdżało się wtedy grono, ale samych znajomych, zaprzyjaźnionych ludzi, taterników, albo ich dziewczyn, albo ich chłopaków. Tam prawie każdy kogoś, no większość znał, a jak nie znał, to poznawał. No i wiadomo, co tam się działo. Ludzie niektórzy spali dosłownie na schodach, bo nie było gdzie się przytulić. A jednocześnie Dziunia, czyli kierowniczka Łapińska, to tolerowała. Wiadomo było, że żadne tam rezerwacje, żadne łóżka, bo ich nie było. Każdy spał gdzie mógł. Tak jak choćby ten słynny druciarz, o którym też dużo wspominam w książce. W tym roku, w którym ja go tam miałem zaszczyt poznać i zobaczyć osobiście, znalazł dla siebie miejsce na biwak w toalecie na trzecim piętrze i był bardzo zadowolony.
I czy można powiedzieć, że to było twoje ulubione schronisko?
Absolutnie tak, tak, tak. No, no, głównie z powodu tej atmosfery, głównie z powodu wydarzeń, które tam miały miejsce, jakiś bijatyk na śnieżki, jakiegoś biegania na półnago po mockim oku, śmigusy, dyngusy w moku, to wyglądały tak, że dosłownie, ale to dosłownie przez szpary w boazerii sufitowej ciekła woda, bo hydronetki, wiadra, wszelkie naczynia były w ruchu i Dziunia to tolerowała. Mało tego, na moich oczach, na którymś tam śmigusie, Dziunia osobiście wiadrem wody potraktowała już zmęczonych tymi bojami taterników stojących na chodniku tam pod schroniskiem. Przecież do legendy mówionej Morskiego Oka przeszło to wydarzenie, w którym osobiście brałem udział, jak to my, młodzi zgromadzeni na dole, a śnieżkami atakowaliśmy grupkę wrogów ukrytych na trzecim piętrze i przez takie małe okienko śnieżkami tam wrzucaliśmy im ten śnieg do środka, okraszając każdy atak odpowiednio soczystymi określeniami. Dalej, że syny, no pokażcie się, no i tak dalej. I w pewnym momencie w tym ciemnym prostokącie okienka na górze pojawiła się taka solidna, Dziunia była solidna postać i powiedziała: ja wam dam skurwydę.
I musieliście potem udobruchać?
Później musieliśmy ją przepraszać. Wyglądało to tak, to też jest opisane. Także legenda ta już znajduje się w mojej książce. Na kolanach, prowadzeni przez Skoczylasa, słynnego generała, weszliśmy jak niczym w Fatimie do niej, do pokoju, przepraszając churalnie, błagając o wybaczenie i ona wtedy poczęstowała nas litworówką.
Ona też chyba zasłynęła faktem, że mimo wieloletniej pracy w schronisku nad Morskim Okiem nigdy nie była nad Czarnym Stawem pod Rysami, prawda?
No tak, ale to trzeba by najpierw zobaczyć panią Dziunię, jak ona wyglądała. No w tych latach, kiedy ja ją poznałem, czyli w latach 70. i później, to już była osoba, chociaż niewysoka, bardzo korpulentna i trudno sobie wyobrazić, że w czasach Łapińskiego paszuchy, czyli w wojennych tam wspinaczkach, ona podobno była szczupła i wiotka i podobno się też wspinała. No w latach 70. to już była taka solidna szafka, ale osoba niezapomniana, niezapomniana, miała charakter.
Wspomniałeś też o Zbigniewie Skoczylasie i czy masz z nim związane jakieś wspomnienia, bo to też jest postać taka nietuzinkowa w tym środku.
O tak, tak. Zbyszek Skoczylas był wyjątkową postacią z uwagi na to, że wyróżniał się tubalnym głosem. On był zawodowym wojskowym, komandosem. To nie były żarty. W młodości pewnie się chuliganił nieźle tam w tym wojsku. Notabene jego brat Adam był znanym himalaistą i uczestnikiem wypraw Szwajcarów na Daulagiri na przykład. Tyle tylko, że on przedwcześnie zmarł. Natomiast Zbyszek w pewnym okresie był taboryskowym na rąbaniskach, na hali gąsienicowej i chyba również później na szałasiskach, czy odwrotnie, nie pamiętam. W swojej karierze polityczno-wojskowej osiągnął nawet szefa kadr w MON-ie. Ale jednocześnie, gdy w stanie wojennym Janusz Kurczap organizował z Meksykanami wyprawę na K2, to podobno, ja tych pism nie widziałem, ale tak się w środowisku mówiło, Zbyszek Skoczylas był przeciwny organizowaniu wyprawy, która tyle a tyle miałaby kosztować i próbował zablokować w jakiś sposób wyjazd tej wyprawy. Z uwagi na stan wojenny. No to był wojskowy. Moja relacja ze Zbyszkiem Skoczylasem już w czasach, kiedy miał ogromną brodę i był taką postacią, gdzie na spotkaniach oldboyów zawsze wiódł, był wodzirejem. Były bardzo dobre te relacje. On, człowiek niesłychanie oczytany, ja Zbyszka widywałem, jak był w MOK-u, zawsze nad książką pochylony. Siedział gdzieś tam i coś czytał. Miał szeroką wiedzę, był erudytą. I on doskonale wiedział, jak należy powiązać historycznie nazwisko Lwów. I w związku z tym zwracał się do mnie zawsze per książę albo książątko, jak tak bardziej czule. A ja do niego generale i też czule. Myślę, że sympatia była obustronna. A jakby było mało spotkań w MOK-u, to jeszcze spotykaliśmy się w Skałkach Podkrakowskich, bo tam oldboye organizowali też swoje już takie bardzo kameralne spotkania, na które ja jako sam siebie tak nazywałem łącznik pokoleniowy przyjeżdżałem, bo zawsze mnie ci starsi taternicy, o których wcześniej czytałem tylko w książkach u Wilczkowskiego, czy nawet
Momatiuk
nie napisał książki, ale u Długosza, że tych ludzi jeszcze można było poznać żywych. I ja dlatego chętnie przyjeżdżałem na te spotkania i się zaprzyjaźniałem z wielkimi tego świata taternickiego. I tam również zawsze był Zbyszek.
To szkoda, że myśmy przy tamtej okazji, jak była gadka o zawodach, że ja nie nawiązałem do tych moich takich ambiwalentnych odczuć. Jak teraz patrzę na zawody, olimpijskie.
No możemy teraz powiedzieć.
No a jak to później połączysz?
Powiem, że zmieniłeś kurtkę i połączymy. Także to spokojnie, możesz spokojnie powiedzieć. Wrócić do tych czasowych wspinaczek i twoich odczuć co do tej współczesnej.
Zawody wspinaczkowe na czas, zwłaszcza te organizowane w Związku Radzieckim, no to tak jak powiedziałem, to były zawody na olbrzymich, przygotowywanych specjalnie na zawody ścianach. Bo mało kto sobie potrafi wyobrazić 105 metrów wysokości. To jest tak jak wysokość wieży kościelnej najwyższej w kraju w Świdnicy, która ma chyba 98 metrów czy tam 100 metrów. I I teraz budynek 10-piętrowy, taki ogromny panelak, jak mówią Czesi, ma 30 metrów. Więc droga wspinaczkowa 105-metrowej długości, a do tego jeszcze 80-metrowy zjazd na linię, no to przepraszam bardzo. Ja teraz po latach z pewnym takim ambiwalentnym zdziwieniem, że tak wymyślę nowy zwrot, przyglądam się zawodom wspinaczkowym według tej formuły olimpijskiej. Czyli sztuczna ściana, zawsze jednakowe układy chwytów, identyczne na każdych zawodach, no i zaledwie tych kilkanaście metrów. Nic dziwnego, że przebiegnięcie takiej drogi, co można by zrobić z zawiązanymi oczami, bo ci zawodnicy, te zawodniczki robią to tysiące razy, że przebiegnięcie takiej drogi zajmuje 6-7 sekund. To jest w ogóle nie do wiary. Przejście 100-metrowej ściany tam w Związku Radzieckim zajmowało kilka do kilkunastu minut. Ja wiem, że są zupełnie inne czasy, że nikt nie ma tyle wolnego, żeby oglądać przejście zawodnika trwające 6 minut, no ale to jest po prostu inny rodzaj sportu. Ja nawet bym wahał się, czy formuła ta olimpijska zawodów na czas dałaby się nazwać wspinaczką na czas. Dla mnie to jest raczej gimnastyka na czas. I jednocześnie w kontekście tej nowej formuły przyszło mi do głowy jeszcze coś. Otóż nikt nigdy, żaden z dziennikarzy, czy to radia, czy telewizji, nie zwrócił się do mnie, w końcu kiedyś mistrza Polski we wspinaniu na czas, w 76 roku, uczestnika zawodów w Związku Radzieckim, które odbywały się w takich oto warunkach, jak przed chwilą opowiedziałem, nikt do mnie nie zwrócił się z prośbą o komentarz. Pan tu kiedyś był wybitnym wspinaczem, pan biegał po ścianach, co by pan mógł na ten temat powiedzieć? A już nie mówię o tym, że przecież idealną osobą do komentowania takich zawodów byłby właśnie taki koleś jak ja. Nie żeby mi tego brakowało, tylko wydaje mi się, że to sprowadza się do tego, że młodzi dziennikarze w ogóle nie mają pojęcia, że kiedykolwiek była jakaś inna formuła zawodów wspinaczkowych na czas. Że to pierwotnie wyglądało zupełnie inaczej.
Bardzo możliwe. A myślisz, że chciałbyś skomentować takie zawody, zagłębiać się w historię tych zawodników i...
Nie, to ja tego nie potrzebuję, bo nie mam żadnego parcia na szkło, chociaż siedząc przed Szczytomaniakiem, przed jego kamerą, można by pomyśleć, że no co ja robię, właśnie w tej chwili mam parcie na szkło. Nie. My zapisujemy tutaj archiwalia, żeby nie zginęły w pomroce dziejów. Nie mam takiej potrzeby, ale zastanowiło mnie to, że nikt nawet nigdy nie próbował zaproponować mi, żeby coś takiego robić. Bo ja bym najpewniej odmówił. Ale dziwne jest to, że do komentowania biorą się osoby, które o wspinaniu mają mało albo w ogóle pojęcie.
Tym bardziej, że w innych dyscyplinach sportowych jest to normą, że doświadczeni zawodnicy komentują, czy to boks, czy tenis,
no
czy
piłkę nożną. No w końcu do oceny Igi Świątek często prosi się Fibaka, a nie jakiegoś tam prezesa byle jakiej spółki giełdowej, który sobie kiedyś pykał paletką na korcie.
Dokładnie. Wracając do tych naszych rozmów o latach 70., chciałem jeszcze wrócić na chwilę do Morskiego Oka. Opisujesz balangi, które tam podobno były wyjątkowe i chciałem dopytać, na czym polegała ta wyjątkowość tych sylwestrów w Morskim Oku?
Ojejku, no po prostu to była spontaniczna zabawa ludzi, dużej grupy ludzi, która w większości się znała na wylot, bo to byli albo partnerzy wspinaczkowie, albo członkowie tych samych klubów, albo przyjaciele z podwórki i tak dalej. I wiadomo, jak to w schronisku. Zaczyna się wczesnym popołudniem, no to winko, wódeczka, piwo i co tam kto ma. I tak pomalutku atmosfera się podgrzewa, a potem zaczynają się dzikie tańce. A jednocześnie zdarzały się takie sytuacje, że na przykład, nie będę tu ukrywać nikogo pod inicjałami, bo powiem, jak to mój naprawdę dobry przyjaciel, współuczestnik wyprawy na K2 w 82, Geniusz Chrobak, gość, który dla mnie był idolem nieomalże wspinaczkowym. Fantastyczny wspinacz skalny i w ogóle alpinista. On jak trochę wypił, to dostawał małpiego rozumu i zaczynał uciekać. Uciekać przed wszystkimi, a wszyscy go gonili. I jak złapali, to Geniusz się wyrywał, a jak się wyrwał, to uciekał, a jak uciekał, to go gonili. I to się działo w całym schronisku. No przecież po latach, jak się to wspomina, no to tylko można ze śmiechu pęknąć, mając też w tyle głowy, że później ten sam Geniusz Chrobak zginął tak beznadziejnie głupio na zboczach Kumbuce w roku 1989.
W książce też poruszasz taki wątek trochę towarzyski, że w latach 70. wielu twoich młodych kolegów szybko wychodziło, szybko się żeniło i później ucierpiało na tym albo pasja do wspinaczki, albo małżeństwa, no bo ta pasja wygrywała. I czy to nie jest taki sport, że bardzo trudno jest pogodzić to życie rodzinne z pasją?
No na pewno bardzo trudno być w trwałym, długoletnim związku z kimś, kogo ciągle nie ma. To równie dobrze może dotyczyć kobiet, ale w naszej dziedzinie, w alpinizmie, przeważnie tymi nieobecnymi byli mężczyźni. No i nie znam kobiety, która by chciała być mężczyzną, którego przez 7 miesięcy w roku nie ma w domu. A w dodatku zajmuje się rzeczą, o której wiemy, że jest śmiercionośna, że grozi na każdym kroku śmiercią. No to jak z kimś takim można długotrwale, szczęśliwie współżyć? No nie da się. A jeszcze jak masz dzieci, a jeszcze jak masz te uwikłania takie właśnie dzieci, rodziny, domy. Czarno to widzę. Naturalnie. W tym momencie możemy wymienić tego, tamtego, czy jeszcze owamtego, który nie tylko, że miał dzieci, ale jeszcze miał ich sporo i jakoś mu się układało. Ale bądźmy szczerzy, większość znanych mi alpinistów była prędzej czy później po rozwodzie. Miała nowe modele w domu, kolejne związki. Niektórzy tych związków mieli po kilka. No ale to nie da się inaczej.
żony marynarzy pewnie miały tak samo.
W 1975 roku wspinałeś się w Karkonoszach z Markiem Kęsickim i już zaledwie kilka miesięcy później Marek Kęsicki zginął na zboczach Broad Peak. I czy śmierć, no wówczas byłeś młodym chłopakiem, czy śmierć kolegów, kiedy jest się tak młodym chłopakiem, nie budziła jakiejś takiej obawy, chęci rezygnacji może? Czy nie pojawiały się takie myśli w głowie, że jest to jednak zbyt ryzykowny sport? Czy młody człowiek odsuwa te myśli zawsze na bok, że to nie dotyczy nas?
Tak. Dzięki temu, że moja kariera alpinistyczna była niesłychanie szczęśliwa. W mojej karierze nikt nigdy przy mnie, żaden z moich partnerów, nie zginął. Ja nigdy nie uległem żadnemu wypadkowi. Nie doznałem żadnej kontuzji w górach, nie licząc tam skręconej kostki. Więc ja zawsze mogłem zakładać, tak sam dla siebie, że ktoś, mój najbliższy kolega, gdy ginął, to on de facto nie zginął, tylko po prostu wyjechał na wyprawę i jeszcze z niej nie wrócił. I był nawet taki okres w początkach mojej kariery, że ja nie chodziłem na pogrzeby. A jak gdyby próbując odsunąć od siebie ten fakt, że ktoś oto tu leży w trumnie, bo zginął w górach. Później mi się to zmieniło, później dojrzałem i zacząłem chodzić na pogrzeby, ale też pamiętajmy, że bardzo wielu moich kolegów, koleżanek nie ma grobów, nie miało pogrzebów, gdyż zostali w górach na zawsze. I ja osobiście nie wiem, jakby się potoczyła moja kariera alpinistyczna, gdybym miał takie tragiczne przypadki na koncie, jak niektórzy inni moi sławni koledzy, w których karierach zdarzyło się nie jeden, nie dwa, ale wiele tragedii, śmierci. No, na pewno można by tu wymienić i Krzysztofa Wielickiego, który miał sporo takich zdarzeń, oczywiście niezawinionych, no, po prostu tak się złożyło. Czy również Ryśka Pawłowskiego. No w każdym razie nie wiem, jak ja bym zareagował. Obawiam się, że podobnie jak oni, że kontynuowałbym. Ale to, że przez 55 lat udało mi się przeżyć w górach, nie mając żadnej tragedii, żadnego wypadku na koncie, no to sprawia, że dzisiaj po latach, jako już stary człowiek, zwyciężyć znaczy przeżyć, jest dla mnie najważniejsze, że ja jestem szczęśliwy, że mam wprawdzie zaledwie tylko 4 ośmiotysięczniki zdobyte na koncie, owszem, w ładnym stylu, ciekawy drogami i tak dalej, ale że a nie komplet ośmiotysięczników za cenę udziału w tragediach.
Ale chyba w środowisku były osoby, które właśnie ze względu na te tragedie w rodzinie, wśród znajomych, rezygnowały z tej pasji do wspinaczki. Chyba Jacek Walicki taki był osobą?
No Jacek Walicki nigdy tam... Tak, akurat on zrezygnował z taternictwa po tragedii, która była udziałem właśnie między innymi Krzysztofa Wielickiego i na wspinaczce na Słowacji, na kominie Stanisławskiego, na Małym Kierzmarskim, kiedy to zginął nasz wspólny kolega Leszek Biały. I to było w pierwszym takim sezonie wspinaczkowym. No i on od tamtej pory się nie wspinał. Ale Krzysztof
wspinał i osiągnął to, co osiągnął. Został jednym z najwybitniejszych himalajstów, alpinistów świata.
A co dla Ciebie było najważniejsze w tej pasji górskiej? Czy to przebywanie na wyprawach, czy zdobywanie szczytów, bo też byli tacy himalajści nastawieni zawsze na ten cel numer jeden, czy ludzie, którzy byli w tym środowisku, czy myślałeś o tym kiedyś, co Cię najbardziej ciągnęło do tej pasji?
Mnie ciągnął wyczyn. Ja zawsze miałem na oku wyczyn, sport. Dla mnie samo przebywanie na wyprawie, wyjazd na wyprawę tylko po to, żeby na niej być, nie miał żadnej wartości. Ja jechałem na wyprawę to po to, żeby zdobyć szczyt, przejść nową drogę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ludzie jako tacy, to współtowarzysze kompanii, to nie, ja nie lubię dużych grup, nie lubię w ogóle przebywać wśród tłumu i to nie miało żadnego znaczenia. Wyczyn, sport. I to pod tym kątem i planowałem i realizowałem.
A znany jesteś z tej rozwagi w górach, między innymi podczas ataku na Brodnik rozsądnie podjąłeś decyzję o wycofaniu się, no ale też mówi się o tym, że, znaczy no jest tak, alpinizm jest bardzo niebezpiecznym sportem i tyle lat w górach. I czy miałeś jakieś wypadki czy odmrożenia, których doznałeś? Przed chwilą powiedziałeś, że nic poważnego, ale czy zdarzały się jakieś takie problemy?
Nie, ja jak powiedziałem, moja kariera była niesłychanie szczęśliwa. Nie miałem żadnych wypadków i żadnych poważnych kontuzji, nie licząc drobnych. A jedyne odmrożenia, jakich doznałem, to miały miejsce na zimowym Ewereście, kiedy z Heinrichem próbowaliśmy doprowadzić poręczówki do Przełęczy Południowej. I wtedy, no, jak zwykle na Ewereście w zimie biało jak cholera, i na prawej ręce dwa opuszki palców sobie odmroziłem, no to jest ta dłoń, która trzyma głowicę czekana i tam łatwiej odmrożenie. U nóg palce miałem też lekko przemrożone, ale mógłbym zademonstrować, mam komplet, nigdy żadnych amputacji, nigdy nic większego niż bąble.
Chciałem przejść teraz do ekspedycji zimowej na Yalungkang. Skąd pomysł na tą wyprawę i kto pomagał w organizacji tej ekspedycji?
No, zimową wyprawę na Yalungkang zrobiliśmy siłami Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu. Nominalnie kierownikiem tej wyprawy był Józef Stępień, a ja byłem kierownikiem sportowym. W składzie tej wyprawy oprócz mnie, Józefa, było jeszcze dwóch takich mocnych, młodych zawodników, Zdzichu Jakubowski i Bodek Stewko. A z pań, z kobiet była Ewa Panejko-Pankiewicz i dołączona na zasadzie takiej, że wtedy Wanda jeszcze już zbierała szczyty do korony Himalajów, jeszcze Wanda Rutkiewicz. Ale jak wiadomo, zimowa wyprawa nie daje wielkiej nadziei na to, że się osiągnie wierzchołek. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego Wanda zdecydowała się pojechać akurat na Yalungkang, który jest zachodnim wierzchołkiem Kanchenjoki, nie najwyższym. Co nią kierowało, to nie wiem i się już nigdy nie dowiem. Ale fakt faktem, że Wandzia na tej wyprawie była. Przy czym, o ile my, trzon wyprawy, próbowaliśmy tam walczyć do upadłego, bo tam już na etapie karawany śniegi takie metrowe dopadły nas, tam gdzie normalnie krowy się pasły, my musieliśmy torować i zakładać obozy. Wanda bardzo szybko zorientowała się, że nie ma szans na wejście. I jak tylko to było możliwe, odeszła z wyprawy. Notabene, zabierając ze sobą depozyt dolarowy, bo każdy z uczestników miał depozyt w ramach bezpiecznego przechowywania gotówki. No, również Iwanda miała tam u siebie w plecaku 2000 i ona te pieniądze zabrała, wyjeżdżając z Katmandu, nie zostawiwszy ich świadomie i celowo u agenta, a przecież my po powrocie musieliśmy zapłacić za karawanę, za agencję, za wszystko i te pieniądze były wkalkulowane już. No i Wanda zostawiła tylko list, że nie zostawia tych pieniędzy dlatego, gdyż będzie je potrzebować na kolejną wyprawę na Purnę, zdaje się. I wtedy drogą wymiany korespondencji teleksowej, wtedy nie było szybszej możliwości, oczywiście telefonów żadnych nie było, napisałem do Wandy, że musi oddać te pieniądze, dlatego że nie mamy pieniędzy na wysłanie jej, ale dosłownie półmetrowej wysokości kupy pocztówek do sponsorów, które ona poprosiła, żeby jej wysłać z Katmandu, jak wrócimy. No i wtedy Wanda odpowiedziała, że tak, tak, przepraszam bardzo, wysyłam pieniądze natychmiast z powrotem.
Czyli bezpośrednio z tej wyprawy Wanda się przeniosła na inną wyprawę.
Wanda już organizowała tam w Europie już kolejny wyjazd, a ja, co tu dużo mówić, posunąłem się do swoistego szantażu, dając jej do zrozumienia, że niestety nie możemy tych kilkuset jej pocztówek w takim dużym formacie wysłać, no bo Bandziu, sorry, nie zostawiłaś naszych pieniędzy.
I wspomniałeś, że były problemy już na etapie karawany. Czyli kiedy udało wam się dotrzeć pod górę? No bo jak wiemy, zima jest dość krótka okresem, żeby się wspinać w Himalajach. I kiedy udało wam się dotrzeć pod ścianę i ile mieliście czasu, żeby w ogóle podjąć próbę wejścia?
Myśmy dotarli pod ścianę rzeczywiście z dużym opóźnieniem, ale cały czas mieszcząc się w normalnym terminie. Myśmy nie przekroczyli żadnych terminów. Praktycznie wyglądało to tak, że założyliśmy bazę w miejscu odległym aż o 2 dni karawanowe od normalnego miejsca, gdzie zwykle bazy się budowało, dlatego że śniegi dosłownie po kolana nam to uniemożliwiły. Nie było tragarzy, którzy by chcieli pójść tam dalej. Więc idąc w kierunku szczytu, na samym dojściu do ściany założyliśmy 2 obozy. A później, to było udziałem moim i Zdzicha Jakubowskiego, najwyższy osiągnięty przez naszą wyprawę punkt to było 7200 metrów. Dokładne daty, kiedy to nastąpiło, mógłbym odczytać z moich dzienników, ale to nie ma żadnego większego znaczenia, bo po prostu to był taki rok, gdzie bez przerwy padał śnieg.
Czyli te opady was zatrzymały?
I te opady nas zatrzymały i dopuściły tylko na 7200 metrów. I nie było szans, żeby tam wyżej pójść.
I z wami była też Ewa Panejko-Pankiewicz. Tak. I ona była kilkuletnią partnerką wspinaczką Wandy Rutkiewicz. Nie wiem, czy nie najdłużej się wspinała z Wandą. Czy ona pasowała tak charakterystycznie? Były one podobnymi himalajstkami?
Ja myślę, że Ewa, jeśli chodzi o klasę wspinaczkową, była lepsza od Wandy. Miała większe możliwości techniczne. Wanda, owszem, wyróżniała się urodą i aparycją i charyzmą, natomiast Wanda często na wyprawach chorowała, ona miała okresy słabości, które wynikały, jak sama mówiła, z jej notorycznej jakżeż się nazywa, niedobór czerwony,
anemii.
I z Wandą, no tam było jak było. Natomiast Ewa, chociaż niewysoka, wręcz drobna w pewnym okresie życia, no to miała power, jakby to dzisiaj powiedzieć. I w tym zespole na pewno nie była drugorzędnym partnerem.
I w książce podsumowałeś tą wyprawę tymi słowami. Zimowa wyprawa na Yalung-Kang dostarczyła mi i kolegom wszystkiego złego, co góry mogą zapewnić. Rozpad zespołu, trudności organizacyjne, fatalną pogodę, cierpienia fizyczne i towarzystwo kobiet wspinających się. Czyli możesz podsumować, że ta wyprawa to była najbardziej nieudana ze wszystkich wypraw w Himalaje, które miałeś okazję przeprowadzić?
Nieudana w
kontekście sportowym.
W tym sensie sportowym, ale towarzysko. Teraz po latach, no to zupełnie inaczej na to patrzę. Myśmy tam spędzali biwaki w jakichś jaskiniach pod okapami skalnymi. To tam doszło do słynnej takiej historii, jak to Wandzia Rutkiewicz, biorąc kąpiel w beczce 120-litrowej, próbowała w tej beczce usiąść, co jak wiadomo jest niemożliwe, bo fi kobiety jest mniejsze niż fi beczki. No więc się Wandzia z tą beczką wypieprzyła w kierunku ogniska, no bo gdzie się kąpała? Koło ogniska. I gdyby nie to, że była kiedyś siatkarką i umiała padać, to prawdopodobnie by się w tym ognisku upiekła. No sobie żartujemy w tej chwili, ale no takie wesołe zdarzenia tam były. Ja na jednym z wyjść byłem z Ewą. Nie tylko z Ewą, bo jeszcze ktoś tam z nami był, ale ona była równorzędnym partnerem. Także pomijając moją odwieczną sympatię do tej osoby, to z punktu widzenia alpinistycznego to była bardzo dobra alpinistka.
I w 1990 roku wspinałeś się na górę, która może nie jest najwyższa w Himalajach i jakoś bardzo znana, ale dokonałeś tego przejścia w tak dobrym stylu i jako pierwszy Polak zdobyłeś Pumori. I skąd pomysł na wejście na Pumori? Jakbyś mógł wspomnieć o tym epizodzie twojej kariery himalajskiej.
No to musielibyśmy zacząć w tej chwili od tego, że Pumori wcale nie jest nieznaną górą, bo to jest ikoniczna wręcz sylwetka góry, która przypomina K2, tylko jest od K2, mając kształt góry K2 i jest tylko 1000 metrów niższa. W każdym razie Pumori leży na trasie pod Everest. No, przyciąga oko chyba każdego wspinacza, jak odkąd się tam pojawili. No właśnie dlatego, że skąd by na nią nie patrzeć, wygląda jak regularna, stroma piramida. I w tym, że w 1990 roku ja jako nieformalny przewodnik pojechałem z piątką moich niemieckich przyjaciół do Nepalu celem przejścia rollwallingu. I myśmy sobie odbyli tę wycieczkę przez rollwalling, po drodze zaliczając tam takie łatwizny. Parchamo Peak, jakieś 6200 i coś tam jeszcze. Tyle tylko, że ci moi niemieccy przyjaciele stopniowo się wykruszali. A to dlatego, że po drodze gdzieś tam dopadł nas przymusowy postój, bo okazało się, że w Nepalu akurat są urodziny króla, no to 3 dni musieliśmy siedzieć nad rzeką w jakiejś pipidówie i czekać nie wiadomo na co. Dla mnie to było normalne, ja się nie denerwowałem. Natomiast Niemcy, oni wychodzili z siebie, ponieważ mieli w planie, że przecież jutro tu, pojutrze tam i tak dalej. I ten ich misterny plan się sypał na każdym kroku. I w końcu doszliśmy do Namche Bazar i w tym Namche Bazar z 6-osobowej grupy zostało mi 2 kolesiów. No to poszliśmy pod Island Peak. Ale pod Island Peakiem już żadnemu z tych 2 się nie chciało wchodzić, więc ja chciał, nie chciał, wbiegłem wtedy na Island Peak w 3 godziny. No, jakoś tak się udało. I pod Island Peakiem jeden z tych 2 pozostałych Niemców powiedział, że nie, on musi do swojej Anety wracać, leci teraz do Nowego Jorku, ona tam na niego czeka. Został jeden, akurat najsympatyczniejszy, ale nie wspinacz. Taki zwykły turysta. I ja mu powiedziałem tak, słuchaj, to ja tu bym spróbował się przejść na tą taką górę, tam widzisz, na to Pumori, a ty tu na mnie poczekaj. I ja w chatach, które były u podnóża Pumori, teraz tam podobno jest rozbudowane niesłychanie, ale wtedy były 2 nędzne chaty. Kupiłem to, co było do kupienia, czyli 10 takich malusieńkich jajeczek ugotowanych, 2 takie malutkie puszeczki anchois, takich koreczków z takich zawijanych słonych rybek, 1 puszkę sosu, kompotu ananasowego i do butelki litrowej nalałem 15 takich małych herbatek, tych obrzydliwych z mlekiem. One są obrzydliwe, jakby stygną. I tak zaopatrzony żywnościowo, nie mając żadnej maszynki, poszedłem po prostu pod Pumori. Doszedłem ścieżkami do podnóża ściany i tam zabiwakowałem. No i rano próbowałem znaleźć drogę wejścia, ale to jakoś tu spróbowałem, było słabo, tu spróbowałem, wreszcie mnie puściło. I po jakimś czasie natrafiłem na ślady po wyprawie, która musiała być jeszcze jesienią, no bo to się wszystko działo w połowie listopada. I ja po tych śladach, a warunki były bardzo dobre, super śnieg, twardy, ale nie za bardzo. Miękki, ale nie za bardzo. No po prostu idealne warunki, no i pogoda. Ja po tych śladach myk. Byłem przygotowany na biwak. Miałem śpiwór i karimatę. I nagle po 5 godzinach ja patrzę, a ja jestem już na przełęczy pod kopułą szczytową. No to zostawiłem wszystko, poszedłem na szczyt, zrobiłem zdjęcie. Wiało, owszem, trochę wiało. To widać nawet na fotografii, bo chorągiewka jest poziomo. Zszedłem na dół, do podstawy ściany, zabiwakowałem w tym samym miejscu i wyszło, że wejście na szczyt zajęło mi 7,5 godziny.
A zejście?
A zejście 2.
2 godziny.
Jeszcze na tym drugim biwaku, już no, solidnie odwodniony i głodny, w puszce po tym kompocie stopiłem na świeczce, którą miałem, pół objętości tej puszki wody ze śniegu i to wypiłem. No ale później wróciłem na dół i już tam w tych chatach miałem możliwość napić się znowu normalnej, ciepłej herbaty. No tak to wyszło.
Po prostu może się źle wyraziłem, bo Pumori faktycznie jest znana, ale nie jest chyba obecnie teraz takim popularnym celem, ponieważ jest tam chyba duże zagrożenie lawinowe i z tego względu tam nikt raczej nie chodzi się aklimatyzować przed Everestem, tylko wybiera raczej Lobuche East albo inne.
No Pumori jest za trudna technicznie do tego, żeby się na nie aklimatyzować. Ludzie chodzą albo na Lobuche Peak i to też nie na sam wierzchołek, tylko tak długo jak pola śnieżne doprowadzają, albo na jakieś tam w pobliżu jest Mera chyba.
Bo Meru jest zupełnie gdzieś.
I też zupełnie, zupełnie łatwy 6-tysięcznik, a Pumori jest za trudne na aklimatyzowanie się. 3 razy byłem na wyprawach na Everest, na zimowej, na wiosennej w 86 z Karolczakiem i Helmutem Pucem i w 91 z międzynarodową wyprawą z Amerykanami i z Polakami.
I co cię tak ciągnęło? Czy ta aura najwyższej góry świata, czy były jakieś inne powody, dlaczego wybrałeś sobie powrót właśnie na najwyższą górę?
No ależ oczywiście, że do Everestu ciągnęło mnie to, że jest najwyższy. No nie oszukujmy się, tylko że w tamtych latach wejście na Everest to był wyczyn. Nie to, co w tej chwili, o czym w ogóle nie chcę gadać, bo nie miałbym dobrego słowa dla tego, co się w tej chwili dzieje na Everestie. Ja miałem to ogromne szczęście, że, jak to się mówi slangiem, załapałem się na tę górę w czasach, kiedy na nią się wchodziło wspinaczkowo. Mało tego, dwie moje próby z 86 i 91 roku odbywały się na jednej z najtrudniejszych dróg na Everestie, na zachodnim żebrze. Bo samo deptanie po normalnej drodze nie bawiło mnie. Chciałem zrobić jednocześnie i wejście, i trudną drogę. Może to się nie udało, no to jest inna sprawa. Niemniej jednak w roku 1986 załapałem się, znowu używam tego nieładnego słowa, na taką sytuację, kiedy to, chętnie o tym zawsze opowiadam na prywatnych spotkaniach, kiedy to miałem możliwość być jednym, jedynym, samotnym człowiekiem na całej górze. Bo to był ten moment, kiedy odbywająca się równolegle z naszą Karolczaka i moją wyprawą, wyprawa japońska odeszła. Oni nie dali rady wejść normalną drogą, na którą mieli pozwolenie. Odeszli, zabrali drabiny z Icefallu i wtedy ja w obliczu tego, że Helmut Puz i Tadek Karolczak już byli chorzy, już nie mogli iść w górę, mając aklimatyzację w postaci wejścia z Tadeuszem na lotce wcześniejsze, ja spróbowałem pójść na szczyt już normalną drogą sam. I przy bardzo dobrej pogodzie, przy pięknych warunkach doszedłem do obozu drugiego w jeden dzień na 6500. I wydawało się, że za dwa dni będę na wierzchołku. Ale tam, w tym obozie, ja niosłem ze sobą namiot i śpiwór, dopadło mnie załamanie pogody. I w ciągu dwóch dób spadło pół metra śniegu. I nagle droga, która jeszcze wcześniej chwilę była widoczna jak na dłoni, wydeptana przez Japończyków, oznaczona traserami, zniknęła pod równomierną, gładką powierzchnią świeżego śniegu. A każdy, kto tam był, wie, że kocioł zachodni jest pocięty szczelinami jak pole minowe. I że tam wpaść do szczeliny to jest mały pikuś. Co? To jest bardzo łatwe. I nagle ze zdobywcy stałem się osaczoną ofiarą, bo musiałem wrócić do bazy przez tę gładziutką połać świeżego śniegu, wiedząc, że wszędzie tam są szczeliny, a potem jeszcze przejść Icefall, to już jeszcze inna epopeja, inna historia. Nie mając żadnej asekuracji. I to jest opowieść, powiedzmy, na długie zimowe wieczory, co ja tam przeżywałem, jak walczyłem, ale chciałem powiedzieć o jednej najważniejszej rzeczy. Otóż w tych dniach
byłem jedynym człowiekiem na Everestie. Bez żadnego kontaktu ze światem, bez radiotelefonu, bez nikogusieńko na całej górze. Coś takiego już później, w kolejnych latach, byłoby niemożliwe, gdyż Nepal zaczął wydawać tyle pozwoleń, ile ludzie chcieli kupić. I od tamtej pory mniej więcej zaczyna się datować to oblężenie najwyższej góry świata. A później zamieniło się to w ten komercyjny bałagan, który trwa w karykaturalnej formie do dzisiaj.
Byłeś na wielu wyprawach i współpracowałeś z różnymi kierownikami. Chciałem cię, i też sam byłeś czasami kierownikiem wypraw, i chciałem cię zapytać, który z kierowników twoim zdaniem był najlepszy w tej roli i czy z perspektywy czasu sam uważasz się, że byłeś dobrym kierownikiem?
To jasne, no. Nie znam, wydaje mi się, że nie ma takich kierowników na świecie, którzy by o sobie powiedzieli, że nie byli dobrzy. Jeśli chodzi o samoocenę mojego kierownikowania, no to bym powiedział, że chyba nie byłem złym kierownikiem, gdyż po pierwsze potrafiłem zorganizować, załatwić zezwolenie i zorganizować sponsoring i zaopatrzenie w pieniądze, a później prowadzenie tej wyprawy jest... Jeżeli nie doszło do żadnych konfliktów z podwładnymi, z współuczestnikami, no to chyba byłem dobrym tym kierownikiem. Ja wiedziałem, czego chciałem, miałem dobre kontakty z Nepalczykami i na tej niwie chyba nie mógłbym na swój temat złego słowa powiedzieć. A co do innych kierowników, no tu miałem ich takich ważniejszych trzech, których można by jednym tchem wymienić. Oczywiście Andrzej Zawada, oczywiście Janusz Kurczap, no a oprócz tego jeszcze Janusz Kuliś. Przy czym to kierownikowanie Kulisia, czy potem Józka Stępnia, no to było na zasadzie partnerstwa, że tam szarą eminencją, może raczej ja jako doświadczony, bardziej doświadczony alpinista mogłem być w tle, chociaż nominalnie ktoś inny był na papierach, w papierach tym kierownikiem. Myśmy wtedy prowadzili te wyprawy wspólnie. Przy czym nie było takich sytuacji, żeby głos kierownika musiał o czymś radykalnie decydować. Nie. Po prostu odbywało się to. No musiał być kierownik na papierze, bo w biurze, czy w agencji, czy gdziekolwiek ktoś musiał się podpisywać pod papierami. W tej materii posiadania kierowników chyba też byłem szczęśliwy.
Niedawno rozmawiałem z Krzysztofem Wielickim i on wspomniał, że według niego, nie wiem czy w jego przypadku, czy według niego dobry kierownik powinien być pozbawiony ambicji sportowych. Nie wiem, czy to mówiło o swoim przypadku, że wówczas się stał dobrym kierownikiem, kiedy już tych ambicji nie miał, ale czy ty zgodzisz się z taką tezą?
Myślę, że tak. Tu bym się podpisał pod tą tezą, dlatego że kierownik pozbawiony ambicji sportowych nie przeszkadza. No, karykaturalnym, najsłynniejszym przykładem, jak ambicje sportowe szkodziły kierownikowaniu, to była wyprawa Wandy Rutkiewicz na Gaszer Brumy w 1975 roku. Wandzia, jak się później okazało, całą wyprawę ustawiała pod siebie. Dlaczego? Dlatego, że miała niespełnione, ogromne ambicje sportowe. I to wpływało negatywnie często na jej decyzję. A jednocześnie z automatu wpadała w konflikty z innymi dziewczynami, które też miały ambicje sportowe. Bo były takie, które miały w nosie, ale były takie, które też chciały wchodzić na szczyty.
A wracając do tego naszego podwórka polskiego, można powiedzieć, chciałem cię zapytać o postać Jana Wolfa, który w latach 70. można powiedzieć, że był jednym z takich czołowych postaci. Czy ty miałeś okazję z nim współpracować, wspinać się
tak. Byłem z Jankiem Wolfem na jednym wspólnym wyjeździe z PZ-y w 1981 roku na Kaukaz i byłem jego partnerem. Tworzyliśmy zespół. Zrobiliśmy razem dwie drogi. Jedną na początek taką łatwiejszą na rozgrzewkę, a później przeszliśmy słynny komin Myślajewa na Czatyniu. Ściana Czatyn-Tau jest trudno dostępna, tam trzeba dojść do niej przez wysoką przełęcz. Czatyn jest w ogóle przylepiony jak gdyby do Użby słynnej. I ściana Czatynia to jest pion, potężny kawał pod ściany, która ma 900 metrów wysokości. Myśmy w dwa dni plus jeden dzień zejścia przeszli tę ścianę i to było chyba znaczące osiągnięcie. A Jasiu Wolf jako partner był dla mnie doskonałym. Mieliśmy też nieudaną próbę na pik Wolnej Hiszpanii, tylko tam zgoniła nas pogoda. W każdym razie na całym tym wyjeździe miałem zaszczyt, przyjemność wspinać się z Jankiem Wolfem, który jak wiadomo później beznadziejnie, głupio zginął na Kazalnicy.
A dlaczego głupio? Bo akurat tej historii nie znałem, historii tego wypadku.
Po prostu w jakimś momencie, będąc w środku ściany, nie był do niczego wpięty i po prostu spadł ze ściany. Błędy w asekuracji. Autoasekuracji.
No, w lipcu 1981 roku uczestniczyłem w wyjeździe PZA na Kaukaz. Do Czegietu, tam w te okolice, które w tej chwili, jak wiem, bo byłem tam kilka lat temu, jeszcze przed wojną, są całkowicie zdegradowane i zniszczone. Ale wtedy wspinaliśmy się z wielką skutecznością po Kaukazie, po tamtych okolicach. Ja z Jankiem Wolfem wtedy tworzyliśmy zespół. Janek Wolf był moim partnerem. Notabene przypomina mi się od razu ponura anegdota, bo któregoś razu ktoś spotyka mnie na ulicy i mówi: ty wiesz, że Lwow się zabił? Wolf, Lwow, ludziom się czasem myliło, bo tak się nieszczęśliwie złożyło, że Janek Wolf zginął na Kazalnicy w Tatrach, popełniając jakiś błąd w autoasekuracji. Nie był do niczego przypięty i spadł ze ściany. Ale z tym Jankiem Wolfem dokonaliśmy między innymi bardzo ciekawego przejścia ścianą Czatyn-Tau. To jest góra o wysokości 4300 metrów. I myśmy przeszli drogą Myślajewa, tak zwany komin Myślajewa. Ściana ma 900 metrów wysokości, no jest naprawdę wybitna, bardzo pionowa. Biwakowaliśmy najpierw w połowie ściany, później po wyjściu z tej najbardziej pionowej części i później cały dzień jeszcze schodziliśmy przez lodospad użbiński, gdyż Użba jest jak gdyby przyklejona do Czatynia. Schodziliśmy jeszcze cały dzień na dół. Samo dojście pod Czatyń wymaga pokonania bardzo wysokiej przełęczy i w jakim sensie wspinania się już na etapie dojścia.
Chciałem cię zapytać o opinię o Tomaszu Mackiewiczu, który swoje wyprawy organizował nisko budżetowo. W środowisku wiele osób mocnymi słowami się wypowiadało na jego temat, krytykując, że nie przeszedł tej tradycyjnej drogi od Tat przez Alpy, Pamir do Himalajów, tylko od razu ruszył w te Himalaje. Ale wydaje mi się, że ty takich mocnych zdań na temat jego nie wypowiadałeś, że tak patrzyłeś chyba takim, przez taki pryzmat was z lat wcześniejszych, może nie pod kątem tego doświadczenia, które wy zdobywaliście stopniowo, ale pod kątem tego, że bez pozwoleń czasami się zdobywało góry, że tanim kosztem te wyprawy były organizowane. Jaki ty miałeś stosunek do Tomasza Mackiewicza?
Ja Tomasza Mackiewicza słabo znałem, bo tak zupełnie szczerze mówiąc, to spotkałem się z nim na jednej imprezie w schronisku Jagodna w Spalonej. I tam go poznałem, tam spędziliśmy trochę czasu, oczywiście balangę i tak dalej. To, co robił Tomek Mackiewicz w górach, w dużej mierze odpowiadało mojemu podejściu do gór, że nieważne, mamy pieniądze, nie mamy pieniędzy, chcemy łoić, chcemy zdobywać. I on taki był. I tu myślę, że on, jak mało kto inny, pasował do tej idei kurtyki obcowania człowieka z górami. O nim się mówiło w środowisku rzeczywiście, że tam i sprzętowo nie domagał, że używał jakieś byle jakie sznurki, bo nie stać go było na porządne liny poręczowe i tak dalej, i tak dalej. Ale poza wszystkim Tomek Mackiewicz był trochę szalony w tym pozytywnym sensie. To nie była tuzinkowa postać. I w tym szaleństwie on znalazł dla siebie ten cel, to marzenie, to Nanga Parbat. Jak to się skończyło, wiadomo. A to, że ja byłem do niego pozytywnie nastawiony, to można łatwo wyczytać na pierwszych kartkach mojej książki Zwyciężyć znaczy przeżyć, gdyż jako jeden z nielicznych chyba tam wyrażałem się o nim pozytywnie, o jego podejściu do góry i o jego działalności. Pamiętam, że w tamtych czasach Mackiewicz próbował znaleźć wsparcie finansowe, między innymi u Heisera. Nie wiem, czy to już był Alpinus, czy jeszcze Alpinus, czy już jakiś Heimontan. No w każdym razie Heiser Mackiewicza wyśmiał i poniekąd miał rację. No bo przyszedł do niego jakiś wariat, który chce pieniądze, żeby wejść na Nanga Parbat. No, sorry, ale co ty robiłeś na kazalnicy, kolego, nie?
Na koniec chciałem cię zapytać, czy jeszcze masz egzemplarze swojej książki, jakby widzowie byli chętni, żeby doczytać więcej na temat tych historii, o których rozmawialiśmy, to czy nadal można zamówić u ciebie książkę i czy nadal można z dedykacją otrzymać egzemplarz?
Tak, jak najbardziej. Moja książka w wydaniu z roku 2018, ale świeżutko dodrukowana pół roku temu. To jest najdoskonalsza wersja tej mojej wiekopomnej książki pod tytułem Zwyciężyć znaczy przeżyć. Ciągle jest dostępna, ciągle można ją zamówić z autografem. Wystarczy tylko zwrócić się do mnie mailem na adres gia@alpinizm.pl.
Super. Jeszcze chciałem zapytać, czy fani mogą liczyć na jakieś jeszcze nowe książki? Jak tam prace trwają nad jakimiś.
Tak.
Tak.
Książka pod tytułem Zwyciężyć znaczy przeżyć, ale roboczo jak na razie zatytułowana Zmierzch Łojantów jest ciągle w przygotowaniu. Mam ogromną ilość zgromadzonych fiszek, materiałów, notatek. No tylko trzeba to ułożyć, jak to się mówi brzydko, do kupy. Ale cóż zrobić, jak ciągle brakuje mi czasu, bo to trzeba pojechać, a tu na ten festiwal, a tu na tamto spotkanie, a tu spotkać się z przyjaciółmi. To jest zawsze ważniejsze niż ślęczenie przy komputerze i robienie książki. A bez ślęczenia nie da się książki wydać. Wiem to dlatego, że należę do tej znakomitej mniejszości autorów, którzy sami napisali swoją książkę. Wielu moich sławnych, większość moich sławnych kolegów nie pisała sama swoich książek, tylko pisali to dziennikarze, tak zwane duchy. Bądź to były wywiady rzeki, bądź po prostu wytwory pracy dziennikarskiej. A ja moją książkę przygotowałem całkowicie sam. Mało tego, sam ją złamałem, to znaczy zrobiłem layout i wiem, ile miesięcy pracy trzeba na to poświęcić.
To wszystko na dzisiaj. Dla mnie te opowieści i historie Alka są niezwykle fascynujące. Napiszcie, o co wy chcielibyście zapytać Alka Lwowa, a jeśli ten materiał wam się podobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za podbicie tego odcinka. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!